Abba Adelfios, biskup Nilopolis, odwiedził Abba Sizoesa na górze Abba Antoniego. Pamiętamy, że Sizoes zamieszkał w dawnej pustelni Antoniego. A gdy się już wybierał z powrotem, starzec, zanim by odeszli, przygotował im rano posiłek. Rano. A był dzień postu. I właśnie kiedy stół był zastawiony, zapukali jacyś bracia. Starzec więc polecił swemu uczniowi: zanieś im także coś do jedzenia, bo są zdrożeni. Abba Adelfios rzekł: ależ nie, zostaw, żeby nie powiedzieli, że Abba Sizoes jada od rana. A starzec spojrzał na niego i powiedział bratu: idź, zanieś im. Tamci zaś, kiedy ujrzeli posiłek, zapytali: czy macie gości i czy może także starzec jest z wami? Brat odpowiedział: tak. Kiedy to usłyszeli, zmartwili się i powiedzieli: niechże wam Bóg wybaczy, żeście starcowi pozwolili jeść teraz. Czyż nie będzie się za to umartwiał przez wiele dni? Biskup to usłyszał i padł na twarz przed starcem, mówiąc: wybacz mi, Abba, bo ja myślałem po ludzku, a tyś postąpił po Bożemu. Odpowiedział mu Abba Sizoes: jeżeli Bóg nie wsławi człowieka, ludzka sława jest niczym. No więc właśnie, tu jest kilka tematów. Oczywiście te tematy już nieraz były, bo to wciąż jest ten sam krąg myślowy i ten sam krąg problemów. Ale tu jest kilka tematów, które splotły się razem. Po pierwsze, kwestia poważnego podejścia do ascezy. Abba Sizoes jak raz zje za dużo, to następnym razem zje za mało, żeby była równowaga. Po drugie, gościnności. I gościnność jest pierwsza. Wszystko jedno, czy to jest post, czy to jest poranek. Pamiętamy, że pustelnicy jadali wieczorem, nie wcześniej. Wszystko jedno, gościnność obowiązuje, zmęczonych gości trzeba przyjąć posiłkiem. Nawiasem mówiąc, ci goście prawdopodobnie lepiej Sizoesa znali, dawniej widocznie go już widywali, niż ten uczeń najwyraźniej nowy. No i trzecia rzecz to jest kwestia sławy i próżnej sławy. Abba Sizoes, jak wszyscy wielcy pustelnicy, był absolutnie przeciwny jakimkolwiek pokazowym popisom, czy to ascezy, czy jakichkolwiek innych przejawów świętości, niezależnie od tego świętości posiadanej, czy tylko upragnionej, czy jakkolwiek. Jeżeli Bóg nie wsławi człowieka, ludzka sława jest niczym. I ludzka sława, wiadomo, szybko się kończy. Ni stąd, ni zowąd nagle ktoś coś powie i potem wszyscy krzyczą na tego, którego wczoraj wysławiali. Jedno i drugie jest równie nic nie warte. No, ten Adelfios mimo wszystko jednak trochę ulegał ludzkiej chwale, skoro sam je w wewnętrznym pokoju i wie, że jest sens tego, bo idzie właśnie, wyrusza w drogę, a chce to robić ze zamkniętymi drzwiami. Żeby się nie rozniosło, że Abba Sizoes jada o tej porze. Dla nas to jest zawsze ten problem, żeby nie robić tego, co się robi dla Boga i co się powinno robić dla Boga, nie robić dla ludzkich względów. To może najwyraźniej wychodzi w naszych kaplicach, jeżeli są przy nas świeccy. I my się słusznie wstydzimy przed nimi jakichś, już nie powiem scen, ale jakiejś gadaniny niepotrzebnej czy czegoś, ale o wiele bardziej trzeba się tego wstydzić przed samym Bogiem. I nie to jest ważne w końcu, co oni o nas pomyślą, nawet może lepiej, żeby nas znali takimi, jakie jesteśmy, niż żeby sobie marzyli o nas coś nie wiadomo jak wielkiego. Natomiast ważne jest to, jak Bóg widzi naszą pilność, naszą uwagę na Niego zwróconą, nasz, powiedzmy, system oceniania, kiedy i co dobrze jest powiedzieć, a kiedy i co naprawdę nie warto. Cóż dopiero właśnie w kaplicy. To samo zresztą we wszystkich kontaktach ze świeckimi, gdziekolwiek by to było, na zewnątrz czy gdzie. Sizoes dobrze o tym pamiętał. Mamy tu następny apoftegmat. Przyszło kilku braci do Abba Sizoesa, aby od niego usłyszeć słowo, ale on im nic nie powiedział, a tylko wciąż mówił: wybaczcie mi, ale będę milczał. Obejrzeli jego koszyki i zapytali Abrahama, jego ucznia, co robicie z tymi koszykami? Odpowiedział im: sprzedajemy je tu i tam. Starzec, słysząc to, odezwał się wreszcie, mówi: i Sizoes czasami jada. Bo oni już byli gotowi uznać, że prawdopodobnie to jest taki wielki święty, że nie potrzebuje jeść, a w takim razie po kiego licha plecie te koszyki, prawda? Zarabiać na jedzenie też nie potrzebuje. Sizoes wolał się odezwać, przerwać milczenie, które sobie widocznie narzucił i które z jakichś przyczyn podtrzymywał poprzednio, żeby nie robić jakiegoś wrażenia nadmiernej, cudownej ascezy. Dlaczego mógł je sobie narzucić? No różnie to bywało. Któryś z ojców, nie pamiętam w tej chwili, który, kiedy przyszedł do niego jakiś brat pytający o różne rzeczy, też się do niego nie odezwał, a później swojemu uczniowi powiedział: nie warto, dlatego że to jest taki, co to tylko usiłuje zbierać cudze myśli i potem nimi błyszczeć. To niech się lepiej nie wymądrza. W każdym razie w tym wypadku ci goście z tych słów odnieśli wielką korzyść i odeszli z radością, zbudowani jego pokorą. Abba Ammun z Rajtu zwrócił się do Abba Sizoesa mówiąc: kiedy czytam pismo, mam ochotę przyswajać sobie piękne zwroty, żeby móc nimi odpowiadać na pytania. Starzec odpowiedział: nie potrzeba. Raczej przez czystość myśli zdobywaj sobie spokój i właściwe słowa. Czyli jednym słowem, zamiast się wymądrzać, jak to dobrze znasz Pismo Święte, módl się i proś, żeby Bóg ci podsunął, może nie aż tak piękne słowa, jak cytaty z Pisma Świętego, ale akurat to, co w tej chwili trzeba powiedzieć. Bo to bywa całkiem bardzo różnie. Wiecie, siostry, jak to jest zresztą i we wszelkich konferencjach i kazaniach. Czasami zdarza się, że ktoś mówi bardzo pięknie i bardzo akurat trafnie. A czasami mówi równie pięknie, a ktoś albo i duża ilość ktośów właściwie żadnego pożytku z tego nie odnosi. Więc nie to jest ważne, czy kto potrafi powiedzieć pięknie, czy uczenie, czy bardzo biblijnie, czy jak tam jeszcze. Ważne jest, żeby trafił w potrzebę, a tego sam nie zrobi na pewno. To musi być jakiś, powiedzmy, jakaś łaska, bo sam na pewno nie trafi. Nie ma żadnych możliwości przewidzenia, co temu słuchaczowi akurat naprawdę jest potrzebne. Musiałby tego słuchacza bardzo dobrze znać i wiedzieć, w jakiej on jest akurat fazie rozwoju duchowego i tak dalej. A to jest niemożliwe, kiedy słucha duża grupa ludzi. Przecież nie można naraz wszystkim akurat tak samo trafić. Komu trafić i jak, to już Pan Bóg będzie wiedział. Czyli inaczej. Nauczanie powinno płynąć z modlitwy, a nie z przemądrzałości. może być mądrość, jak najbardziej, ale nie przemądrzałość. A przemądrzałość będzie wtedy, kiedy ktoś przyswaja sobie piękne zwroty po to, żeby nimi odpowiadać, sypać, prawda, później. A tu mamy śliczną historyjkę o tym, jak Abbas Izaesowi ukradziono cud. Wiadomo, nie chciał robić cudów. Pewien człowiek świecki szedł kiedyś do Abbas Izaesa na górę Abba Antoniego, a miał ze sobą syna. I podczas drogi stało się, że syn jego umarł. On się nie przejął, ale ufnie zabrał dziecko do starca i upadł na ziemię razem z synem, jakby się kłaniali i prosili starca o błogosławieństwo. Potem ojciec wstał, zostawił dziecko u stóp starca i wyszedł z celi. A starzec, myśląc, że chłopiec ciągle się kłania, odezwał się do niego: wstań już i wyjdź. Nie wiedział bowiem, że był martwy. I natychmiast chłopiec wstał i wyszedł. A ojciec na jego widok uniósł się radością, wszedł do środka, pokłonił się starcowi i opowiedział mu, jak było. Starzec na tę wiadomość zmartwił się, bo nie pragnął, aby się takie rzeczy działy. I jego uczeń prosił ich, żeby nikomu nie opowiadali aż do śmierci starca. No i teraz wszyscy już są zadowoleni, bo ojciec odzyskał żywego syna, a Sizoes zdobył to, że się to nie rozejdzie po świecie. Po co się wikłać w takie właśnie rzeczy jak ludzkie względy? Trzech starców przyszło do Abba Sizoesa, żeby posłuchać jego słów. I pierwszy go zapytał: ojcze, jak mogę się uratować od rzeki ognistej? To z Daniela. A on mu nic nie odpowiedział. Mówi mu drugi: ojcze, jak mogę się uratować od zgrzytania zębów i robaka, który nie ginie? To wiadomo, Ewangelia Marka za Izajaszem. Tu wszystko jest podane w przypisach. Trzeci zapytał: ojcze, co mam robić, bo pamięć o ciemnościach zewnętrznych zadręcza mnie na śmierć? Starzec im rzekł odpowiedzi: ja o tych rzeczach nie pamiętam, bo Bóg jest litościwy i ufam, że ukaże mi miłosierdzie. Usłyszawszy te słowa, starcy odeszli zmartwieni. Ich zdaniem pobożna nauka powinna była mówić od rana do wieczora o mękach piekielnych, żeby ludzi odpowiednio nastraszyć. Starzec jednak, nie chcąc ich odsyłać smutnych, zawrócił ich i powiedział: wy, bracia, jesteście szczęśliwi i ja wam zazdroszczę. Jeden mówi o rzece ognistej, drugi o piekle, trzeci o ciemnościach. Jeżeli w waszych myślach króluje pamięć o tych rzeczach, nie możecie zgrzeszyć. A co ja pocznę, zatwardziały, który nie zasłużyłem nawet na zrozumienie, że istnieje kara Boża na ludzi i dlatego grzeszę bezustannie? Upadli mu do nóg i powiedzieli: o czym słyszeliśmy, to i zobaczyliśmy. Niby o czym słyszeli? Słyszeli o pokorze Abbas Izaesa i rzeczywiście mogli ją obejrzeć. Ale przecież to było trzech starców. Więc to nie byli nowicjusze, to nie byli nawet ludzie w sile wieku, którzy jeszcze mają jakieś, powiedzmy, przekonanie, że czegoś mogą dokonać. To byli także starcy. I na co oni zużyli cały swój długi okres życia? A na co on zużył swój? Starzec pamiętał i na tym polega jego pokora. Sizoes pamiętał, wiedział, przekonał się przez te wszystkie lata, cały czas służąc Bogu, starając się służyć Bogu i widząc, jak mu to nie wychodzi, kim on naprawdę jest i jak bardzo to w środku nie współgra z tym, co by chciał, że nie ma dla niego innego ratunku, jak tylko miłosierdzie Boże. I dlatego Sizoes wyznaje miłosierdzie Boże i nie przejmuje się tymi, jak to nieraz bywa, nawet taka literatura bywa, co to jest taki, wiecie, pobożny horror z dreszczykiem. opisy wszelkich jakichś mąk czyśćcowych czy coś i tak dalej. Nie o to chodzi, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pamiętać, bo jeżeli człowiek się nauczył, pamięta i rzeczywiście pamięta, to przynajmniej coś już wie o Bożej polityce zbawienia, o Bożej ekonomii zbawienia. A jeżeli wciąż myśli, że od Niego to jedynie zależy, no to jest potem taki, co to chodzi i opowiada tylko o ciemnościach zewnętrznych, czy wewnętrznych, czy jakich tam. O ciemnościach i o mękach i o wszystkim potrafi mówić, tylko o Bogu nie. Dla kogo On żyje? Do kogo On dąży? Tylko do tego, żeby się uwolnić od ciemności zewnętrznych? To mało. To jest tylko mój własny zysk. Duchowy oczywiście, ale to jest mój własny zysk. A ja muszę dążyć do kontaktu z Bogiem, do oddania siebie Bogu, do tego ciągłego dialogu, który się wciąż rwie, ale wciąż nawiązuje na nowo. Ty, Bóg i ja, taki a taki człowiek. Do tego ciągłego przebywania razem. I jeżeli człowiek do tego dąży, to naprawdę, tak jak Sizoes, nie pamięta o wszystkich tamtych horrorach i całej literaturze malującej te horrory. Pamięta przede wszystkim o tym, że Bóg jest miłosierny i kocha go, a on jest rzeczywiście taki, że mógłby zasłużyć na wszystkie te horrory, ale litość Boża go ratuje. I dlatego zapytano kiedyś Abba Sizoesa, jeżeli brat upadnie, czy nie powinien pokutować przez rok? On odpowiedział, to twarde słowa. Spytali go, więc przez pół roku? I znów powiedział, to dużo. Pytali dalej, więc przez 40 dni? Taka bardzo ustalona liczba, prawda, to i Wielki Post ma 40 dni i tak dalej. I znów powiedział, to dużo. Wtedy zapytali, więc jakże, jeżeli brat zgrzeszy, a zaraz potem jest agapa, czy on ma przyjść na tę agapę? Starzec odpowiedział, nie, powinien pokutować przez kilka dni, bo ufam Bogu, że jeżeli taki człowiek nawróci się z całej duszy, to Bóg go przyjmie już po 3 dniach pokuty. Dla praktyki takich właśnie bardzo bojaźliwych pustelników, to jest straszne. Już natychmiast, już godny będzie. Godny on i tak nie będzie, on się musi nawrócić. Jeżeli się szczerze nawrócił, Bóg go przyjmie i bardzo szybko go przyjmie. A jeżeli się nawrócił tak tylko pół przez pół, no to niechże pokutuje choćby i rok, bo co innego może robić. Kiedy raz Abba Sizoes przybył do klizma, przyszli jacyś świeccy, żeby go zobaczyć. I mówili do niego dużo, ale on im nic nie odpowiadał. Wreszcie któryś z nich powiedział, czego się naprzykrzacie starcowi, on nie jada, to i mówić nie ma siły. Dobrze go zażyli. Starzec odrzekł na to, ilekroć potrzebuję, jadam. Właśnie, żeby nikt nie myślał, że Sizoes nie musi jeść. Abba Józef zapytał Abba Sizoesa, ile czasu powinien człowiek pracować nad wykorzenieniem namiętności. Oj, to by tak dobrze było wiedzieć, prawda? Założyć sobie na przykład już w nowicjacie. Czytałam kiedyś taką książkę właśnie wtedy, w której było powiedziane, że jak są te 3 okresy życia wewnętrznego ustalone przez świętych teoretyków, ale świętych, to po wyjściu z nowicjatu już powinno się wchodzić na ten drugi. Chciałoby się odpowiedzieć, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile. I rzeczywiście miar żadnych tutaj nie ma. Nie ma miar takich, które by mogły pasować do wszystkich. Każdego Bóg prowadzi jego drogą. A jest jeszcze jeden wzgląd, Starzec odpowiedział: chcesz znać czas? Odpowiedział Abba Józef: tak. Odrzekł mu starzec: w chwili, w której zjawi się namiętność, natychmiast ją wyrwij. Czyli rzecz jest taka, że nie na czas się mierzy naszą pracę wewnętrzną, tylko na żarliwość. I na to, jak nasze sumienie reaguje na nasze własne błędy. To można, wiecie, zresztą siostry wiedzą same, to można nieraz w ciągu 5 minut ileśnaście razy przeprosić Pana Boga za własne myśli. Ale to trzeba na nie reagować od razu. Czyli trzeba wiedzieć coś niecoś o swoich własnych myślach. W chwili, w której zjawi się namiętność, natychmiast ją wyrwi. No dobrze, ale ja za 5 minut pomyślę to samo znowu, to znowu wyrwi. To nie znaczy, że już jest wykorzeniona, ale już Pan Bóg nad tym pracuje. Opowiadano o Abbas i Zoesie, że kiedy siedział w celi, zawsze trzymał drzwi zamknięte. Kropka, koniec apoftegmatu. Czyżby z tego wynikało, że wszyscy inni trzymali drzwi otwarte? Może i tak. Niemniej do Abbas i Zoesa też przychodzili goście, jak już widzieliśmy. I jakieś przesuwało się coś niecoś w tych jego zajęciach. Tu i tam czasami musiał mieć gości, których musiał pouczyć albo przynajmniej nakarmić albo coś. Więc te drzwi zamknięte to raczej, a poza tym na zewnątrz była głównie pustynia. Nie ulica, po której biegają ludzie tam i z powrotem i targują się i krzyczą i jeden drugiego przepycha i tak dalej. To nie był kraj hałasu, to była pustynia. Niemniej Abbas i Zoes z jakiejś przyczyny trzymał drzwi zamknięte. Można to wziąć jako przenośnie i pamiętać o tym w chwili, kiedy nam się zechce otwierać nie drzwi, tylko usta. Kiedyś do Abbas i Zoesa na górę Abba Antoniego przyszli Arianie i zaczęli mówić przeciwko prawowiernym. A starzec nic im nie odpowiedział, ale zawołał swego ucznia i rzekł: Abrahamie, przynieś mi księgę świętego Atanazego i czytaj. A kiedy zamilkli, ujawniona została ich herezja. I starzec odprawił ich w pokoju. A więc, po pierwsze, zidentyfikował błędnowierstwo i wiedział, gdzie szukać argumentów teologicznych, a nie tylko uczuciowych. Po drugie, rzeczywiście te argumenty przytoczył. A po trzecie, odprawił ich w pokoju, czyli najspokojniej w świecie przyjął ich, nakarmił, wysłuchał, skorygował ich i do widzenia. To nie było to, że wygnali heretyków. Oni po prostu, on i jego uczeń, po prostu spokojnie odprawili bliźnich, którzy wprawdzie błądzą, ale są akurat takimi samymi bliźnimi jak każdy inny. Dlaczego to podkreślam? Dlatego, że nie było pod tym względem jedności praktyki na pustyni. A już zwłaszcza ten nieszczęsny biskup Aleksandrii Teofil, który robił z mnichów bojówki, dosłownie bojówki, wzywał całe ich gromady i wielu rzeczywiście szło z ogniem i kijami burzyć pogańskie świątynie. No dobrze, poganie mylą się i to jest błąd, ale w taki sposób się nie załatwia. Pan Jezus nie załatwiał żadnej sprawy przez burzenie czyichkolwiek świątyń albo i domów, albo jeszcze nie jeden tam poganin oberwał przy okazji. Niejednego też pewnie i zatłukli. Więc do tego może doprowadzić fanatyzm. Asizes jest jak najstarszy, najdalszy od fanatyzmu. Abbas i Zoes powiedział: jeśli masz człowieka, który by załatwiał twoje sprawy, nie powinieneś mu rozkazywać. Człowiek, który załatwia jego sprawy. To chodziło o świeckich. którzy podejmowali się takiego jakby pośredniczenia. Przychodził na pustynię, odbierał na przykład towar, bo produkcję całą, te koszyki, maty czy liny, czy co tam pustelnicy robili, zanosił to do miasta, albo i zawoził na wielbłądzie, bo to też się zdarzało. Potem przywoził z powrotem pieniądze, nieraz jeszcze po drodze coś kupił, nieraz od siebie coś dał. No i tworzyło się takie, powiedzmy, taki kontakt jak między pracodawcą i zatrudnionym. I to właśnie nie podoba się Cizeesowi. To jest twój brat, który ci daje z dobrej woli przysługę i nie powinieneś mu rozkazywać, jakbyś mu nie wiem co za to płacił, jakby on był wynajętym twoim pracownikiem, jeszcze albo i niewolnikiem w dodatku. To jest zabawne, jak bardzo ojcowie pustyni szerokie mają doświadczenia. Myślałby kto, że stosunki ze świeckimi to jest pomysł naszych czasów. Nieprawda. Na najgłębszej pustyni, przecież Cizeoes mieszkał w dawnej pustelni Abba Antoniego, więc to już było w górach niedostępne prawie. Żadnej osady mnichów tam dookoła nie było. On i jakichś dwóch, trzech jego uczniów najwyżej mogli się tam zmieścić, nic więcej. No i świeccy też tam raczej często nie chodzili, a tu właśnie od niego pochodzi bardzo ważna nauka, żeby nie odgrywać Pana wobec naszych dobroczyńców. A to się zdarzało i zdarza nieraz ludziom pobożnym. Pamiętam, kiedyś jeszcze byłam studentką. Byłam w Krakowie i nocowałam zresztą u bardzo serdecznej mojej przyjaciółki, matki Pauli Kępińskiej, Urszulanki. W pewnej chwili ona mi mówi, czy mogłabyś, jak pójdziesz na miasto, załatwić taką a taką sprawę. Chodziło o... Dobrze, bardzo chętnie. No ja z wielką radością. Więc jak przyszedł czas, mówię jej, że już idę. Nie, idź, załatw swoje sprawy, to nie. No ale dlaczego? Ja bardzo... Nie, to nie. Później dopiero się dowiedziałam od niej, kompletnie zielona jeszcze w tych sprawach, że ona nie chce mi tego zlecać, bo o zakonnicach to i tak ludzie mówią, że wszystkich świeckich mają na posługi. Więc żeby nie powiększać tego. Ja bym tego nigdy w życiu nie powiedziała, ale ja wolę nie powiększać tego. Świecki czy ktokolwiek inny, akurat taki sam brat. Heretyk, zatrudniony, niezatrudniony, akurat taki sam brat. Pewien brat zapytał Abba Cizeoesa, jeżeli podczas drogi przewodnik nasz zabłądzi, czy trzeba mu to powiedzieć? A to był problem na bezdrożu. Całe dziesiątki i setki kilometrów gór, jedna podobna do drugiej. No tu i tam jakieś różnice. Dobry przewodnik zna drogę, ale może ją także zgubić równie dobrze. Starzec odrzekł, nie. Brat pytał, więc mamy pozwolić, żeby nas sprowadził z drogi, a to groziło śmiercią. Jakby zabłądzili w pustyni, nie mieli co jeść ani co pić, a tu jeszcze gorąco. Zresztą wężów też tam dużo. Odpowiedział starzec, a co, może wziąć kija na niego? Znałem ja braci, którzy szli kiedyś przez pustynię w nocy, a ich przewodnik zabłądził. Ich zaś było 12. I wszyscy się zorientowali, że źle idą. I każdy walczył ze sobą, żeby nic nie powiedzieć. A kiedy nastał dzień, przewodnik zauważył, że zabłądził i powiedział im, wybaczcie mi, poszedłem w złym kierunku. Oni zaś wszyscy odpowiedzieli, wiemy, tylko nic nie mówiliśmy. A on na to zdumiał się i stwierdził, że bracia aż do śmierci panują nad swoim językiem. I oddał chwałę Bogu. I to jest właśnie ważne. Oddał chwałę Bogu. A autor Apoftegmatu dodaje, tu właściwie Sizoes dodaje, że zeszli wtedy z drogi o mil 12. No 12 mil na takim terenie to nie jest byle co. Najwyraźniej jednak trafili z powrotem na tę drogę, skoro rzecz była znana. Ale popatrzcie, to jest właśnie postępowanie, które ojcowie cenią i widzą w nim wielki wysiłek, żeby naśladować Pana. No więc tak można by czasem zrobić rachunek sumienia. Czy nie zdarza się, że ktokolwiek, cokolwiek powie, ja już muszę zareagować, że źle, że nieprawda, że źle zrobił, że nie takie jak trzeba i tak dalej. Wiemy, tylko nic nie mówiliśmy. Do śmierci panują nad swoim językiem. I oddał chwałę Bogu. No było za co.